Dzisiejszy tytuł kazania to nieodpowiednie z paskiem. I kiedy pytałem moją żonę, czy taki tytuł prowadzi ją w jakimś skojarzeniu, to powiedziała, że ją prowadzi w stronę świadectwa, bo to nauczycielka. A nieodpowiednie to jedno z zachowań, które jest oceniane i które jest wypisywane na świadectwie. I to też miałem na myśli, wymyślając taki tytuł. Szkolna skala ocen w Polsce to skala opisowa, stopniowa lub procentowa w zależności od rodzaju szkoły lub uczelni wyższej, służąca ocenianiu stanu wiedzy uczniów. Wiecie, że mamy skalę od 1 do 6, kiedyś była od 2 do 5. Szkoły wyższe zostały też w tym ocenianiu od 2 do 5, czy od 5 do 2, poddając od najwyższej oceny. I niezależnie od skali stopniowej oceniającej poziom przyswojonej wiedzy, wyróżnia się skalę ocen z zachowania, na którą składają się przymiotniki określające rodzaj zachowania. I mamy takie oceny z zachowania. Jest zachowanie wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. Myślę, że taki może trochę tym przypomnieniem wracamy w sentymentalnej podróży do lat szkolnych i przypominamy sobie, jak to było z czasami, kiedy byliśmy w szkole i co na naszych świadectwach było wypisane. Różnie to bywało pewnie. Zachowanie wzorowe, jakim podlega kryterium? Ktoś, kto ma być wzorowym uczniem, ma zawsze wzorowo się wywiązywać ze swoich obowiązków, godnie i z oddaniem i pasją reprezentować szkołę, zawsze dbać o honor, troszczyć się też o imię szkoły, dobre imię szkoły, czynnie uczestniczyć, reprezentując szkołę w różnych imprezach, wydarzeniach i tak dalej. Posługuje się taki wzorowy uczeń poprawną polszczyzną, reprezentuje wzorowo postawy moralne. Jest wzorem zachowania i naśladowania dla innych. To tylko kilka z tych kryteriów, które są też uwzględniane, brane pod uwagę, kiedy uczeń jest oceniany i na świadectwie jest to ta ocena z zachowania wystawiana. Dla kogoś, kto ma zachowanie nieodpowiednie, to są takie też tutaj wytyczne, że nie wywiązuje się z obowiązków, nieodpowiednio zachowuje się w stosunku do nauczycieli. No i tam jakby przeciwieństwo tego, co przed chwilą przedstawiłem w tym zachowaniu wzorowym. Jeszcze jest swego rodzaju wyróżnienie na świadectwie. To wyróżnienie to pasek. Zdarzyło wam się? Ja w moim życiu też doświadczałem paska, niekoniecznie na świadectwie, bo pasek można mieć jeszcze w innym miejscu. Też czerwony jest przez pewien czas. Potem traci kolor i już przestaje być czerwony. Ale ten czerwony pasek na świadectwie jest wyróżnieniem, jest pochwałą, jest docenieniem, jest wyrazem podziwu. I takie są też kryteria, z tego co udało mi się tam wyszukać i wyczytać. Żeby mieć świadectwo z paskiem, to średnia arytmetyczna ocen musi być 4,75. I zachowanie minimum bardzo dobre, a najlepiej wzorowe. Ktoś, kto ma zachowanie dobre, już niestety nie kwalifikuje się do tego, aby otrzymać świadectwo z paskiem, mimo że może mieć bardzo wysoką średnią. I jeżeli są takie kryteria, to jeżeli ktoś zachowuje się nieodpowiednio, jeżeli ktoś swoim życiem, swoimi czynami, swoim zachowaniem nie wpisuje się w te kryteria, nie może być oceniony, że jest w zachowaniu wzorowym. Więc takiej osoby nie można pochwalić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym dzisiaj przeczytać razem z wami fragment z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału. To bardzo trudny fragment w zrozumieniu, może dla wielu łatwy, ale myślę, że ta trudność nie wynika z takiego zrozumienia tego, co tutaj jest napisane, ale dlatego jest to trudne, dlatego że to, co Pan Jezus mówi, nie wpisuje się w system naszych wartości. Dlatego że to podobieństwo o nieuczciwym zarządcy jest związane z pochwałą tej nieuczciwości. Jakże można komuś, kto ma zachowanie nieodpowiednie albo naganne, wystawić świadectwo z paskiem, czyli go pochwalić. Stąd ten tytuł. Nieodpowiednie zachowanie i Pan Jezus daje temu świadectwo w tym podobieństwie, ale wystawia mu, daje mu pasek, czyli pochwala i daje to jako przykład, jako wzór. I to jest pewno dla nas bardzo trudne, żeby to zaakceptować, żeby to wpisać w nasz system wartości, w jakieś kryteria, które mamy. Jak można pochwalać i stawiać za przykład, za wzór nieuczciwość. Przeczytajmy proszę 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Może pierwszych na razie 13 wersetów. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy, jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Ciekawe też jest to, że to podobieństwo, ta historia o tym zarządcy nieuczciwym jest zapisana tylko w Ewangelii Łukasza. Pozostali ewangeliści nie odnotowują tego faktu, że Pan Jezus takie podobieństwo wypowiedział. Powiem szczerze, że bardzo wiele różnych interpretacji słyszałem, myślę, że podobnie jak i każdy z was. Jedno też zadziwiające dla mnie było to, i tak myślę, że to też funkcjonuje, że tak naprawdę to ten zarządca wcale nie był nieuczciwy. On nic złego nie zrobił. I ktoś to tam tłumaczy, znając pewne historyczne uwarunkowania tego, jak wyglądała praca zarządców wtedy, że tak naprawdę oni mieli bardzo wielką swobodę w zarządzaniu i nie mieli stałej pensji, ale ich zarobkiem była marża, którą sami narzucali, ustalali. I tak naprawdę on tutaj wcale nie jest nieuczciwy, tylko z tej swojej prowizji rezygnuje, żeby... Ale tutaj Pan Jezus, ja to sprawdziłem, bo to też mnie intryguje, używa słów, które bardzo jednoznacznie mówią, że to był nieuczciwy zarządca. Pojawia się słowo adika, adikia. To greckie słowo, które występuje 25 razy w Nowym Testamencie i znaczy niesprawiedliwość, nieprawość, krzywda, zło, grzech, przestępstwo. Czy dostrzegacie w tych określeniach, wyjaśnieniu tego słowa jakiś pozytywny wymiar, coś, co jest uczciwe i sprawiedliwe i dobre? Przestępstwo, grzech, zło, nieprawość, niesprawiedliwość, krzywda. To ani nawet cienia nie ma w kolejnych znaczeniach czegoś, co mogłoby tłumaczyć, że to jest, że to nie jest niesprawiedliwe, że to nie jest nieuczciwe. I w jakich miejscach, w jakim kontekście słowo występuje? Między innymi w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza, 27 wersecie, Pan Jezus mówi: odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Jednoznaczne, prawda? Albo w pierwszym liście Jana, 5:17, apostoł Jan stwierdza taką prawdę. Wszelka nieprawość, adikia, to słowo, jest grzechem. Lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. 1 Jana 5:17. Też to słowo występuje. Już innych fragmentów nie będę czytał. Więc dla mnie bardzo wyraźnie, jednoznacznie Pan Jezus tutaj, używając tego słowa, kwalifikuje takie zachowanie, takie działania, taki czyn do tych właśnie z gatunku niesprawiedliwych, nieprawych, z gatunku przestępstwa, grzechu, zła i krzywdy. Ale czy Pan Jezus pochwala? No i też tutaj jest użyte słowo epaineo, co znaczy pochwalać, uznać, zaaprobować, chwalić. To czasownik i też jest rzeczownik. Epainos znaczy pochwała, uznanie. I to razem występuje 17 razy w Nowym Testamencie. I taki przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, 2 wersecie, apostoł Paweł pisze, używając tego słowa: a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Apostoł Paweł chwali wierzących w kościele w Koryncie, używając tego słowa, które Pan Jezus użył w tym podobieństwie, mówiąc, że Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. Więc w moim zrozumieniu ta koncepcja związana z tym, że tu nie było nic złego i nic nieuczciwego, nie za bardzo ma rację bytu. Też pamiętam, słuchając pewnego człowieka, który też tłumaczył to podobieństwo, mówił, że to jest pewna forma, której Pan Jezus używa, aby udzielić swoim uczniom nagany. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafią zarabiać pieniędzy. No bo, wiecie, w tym tutaj można odnaleźć też taką myśl, że można zyskiwać przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, czyli można używać środków finansowych, tych dóbr materialnych, ale najpierw trzeba je mieć. A jak się ich nie ma, to jak można pozyskiwać przyjaciół, skoro nie ma czym? Taka koncepcja też się pojawia, że to jest taka forma postawienia do pionu uczniów, że powinni być bardziej proaktywni, jak mówiłem o tym 2 tygodnie temu, w tym, żeby zdobywać pieniądze, żeby gromadzić, żeby być bardziej kreatywnymi w tym, żeby kasiorę zarabiać, mówiąc krótko. Ale czy to Pan Jezus miał na myśli? No wierzę, że nie. Mamy w tej historii człowieka, który jest bardzo bogaty. Jak też tam ktoś to kiedyś wyliczał, to te wartości tych zobowiązań, tych długów, No to ktoś tam mówił, że te 100 baryłek to nawet było, mogło być i 3 lata pracy zwykłego pracownika winnicy. A te 80 korców to były inne korce, niż może nam się wydaje, że to podobno nawet i koło 8 lat pracy zwykłego pracownika. Wiecie, to naprawdę wartości dosyć duże, nawet na dzisiejsze czasy. I na tyle też człowiek był bogaty, że sam nie musiał się tym swoim majątkiem martwić i zarządzać, ale miał człowieka. I ten człowiek, zarządca, szafarz tych dóbr, zajmował się tym, żeby dbać o interesy swojego pana. Ale tutaj widzimy, że niekoniecznie dbał tak bardzo dobrze o te interesy, bo tu w pierwszym wersecie jest powiedziane, że został oskarżony, że trwoni majętność swojego chlebodawcy. Też jest to ciekawe i potem do tego jeszcze nawiążę, że tutaj to słowo trwoni jest tym samym, które Pan Jezus użył w poprzednim rozdziale, kiedy mówił o synu marnotrawnym. I ten syn młodszy, majątek, który otrzymał, też trwonił i przetrwonił. Jak czytamy w 15 rozdziale, w wersecie 13. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I taka informacja dotarła do tego właściciela tego przedsiębiorstwa. Przywołał więc tego swojego menadżera, czy tam kierownika, zarządcę i mówi, cóż to słyszę, trzeba się rozliczyć. Zdaj sprawę z tego, co ci powierzono, bo już podjąłem decyzję. Zobaczcie, ten właściciel mówi, że już podjął decyzję. To jest kwestia tylko rozliczenia się, pozamykania pewnych spraw, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. On już otrzymał wypowiedzenie z pracy, ale musiał jeszcze w tym okresie wypowiedzenia podopinać wszystkie sprawy, porozliczać się i księgowość też tam pouzupełniać, żeby ktoś, kto przyjdzie następny, wiedział, jak się ma w tych sprawach interesów poruszać. I w tej sytuacji, no, dla mnie też bardzo ciekawe jest to, co ten człowiek myśli. Myślę, że jego kreatywność nie była tylko taką, no, na jakimś wysokim poziomie wtedy, kiedy zajmował się tym zarządzaniem, ale właśnie w tej sytuacji, kiedy dowiedział się, że koniec jego pracy, że otrzymał wypowiedzenie, to chyba na wyżyny się musiał wspiąć jeszcze większe, żeby w tej sytuacji wymyśleć, co tutaj zrobić, żeby ustawić się do końca życia. Co on sobie mówi? No, mówi, że nie ma siły, aby kopać, a że brać się wstydzę. Ja tak sobie myślę, taki mi się jawi obraz człowieka, który tak naprawdę, nie wiem, czy mogę zacytować wypowiedź z polskiego filmu, że mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Wiecie, on całe życie tylko zarządzał. Myślę, że już był w jakimś wieku, bo mówi, że nie ma sił, aby kopać. Więc mam świadomość, że i sam chyba tego pomału doświadczam, że coraz mniej siły mam, żeby kopać, a u nas kopać trzeba dużo na żuławach. Więc myślę, że już był doświadczonym pracownikiem i przez lata zajmował się zarządzaniem, gospodarowaniem, kierowaniem, dyrektorowaniem. To była jego profesja i myślę, że był w tym dosyć dobry, ale tak naprawdę nic innego, za bardzo innego robić nie potrafił. Rządzenie, zarządzanie, to była jego domena, w tym był pewno dobry, w tym się czuł najlepiej. I tutaj jeszcze jawi mi się obraz człowieka, który oprócz tego, że był tylko tym zarządzającym i nic nie potrafił robić, nie bardzo miał siłę i ochotę, to jeszcze mówi, że żebrać się wstydzę. Myślę, że przez lata, będąc kimś, kto zarządza, kto kieruje innymi ludźmi, miał poczucie własnej wartości. On miał swoje ambicje. I miał w sobie poczucie wstydu. Jakże ja mógłbym teraz, menadżer, iść i pod Biedronką odprowadzać wózki za 2 złote czy za złotówkę od kierownika? Miał poczucie wartości, miał swój honor, miał świadomość tego, kim jest, ta tożsamość jego, to poczucie wartości nie pozwalało mu pójść w taką stronę, żeby żebrać, bo się wstydził, miał wstyd. Więc ja tak widzę człowieka, który całe życie w tym był tylko dobry, żeby zarządzać, ustalać jak ma być, kierować, decydować i wskazywać palcem, ty zrób to, ty zrób tamto i tamto tak, a to ma być tak. I miał na tym, z tego powodu odpowiednie poczucie własnej wartości. I okazuje się, że traci pracę, no więc wpada na pomysł, żeby wezwać. Też jest ciekawe dla mnie to, że wzywa pojedynczo tych dłużników i mówi do każdego z osobna, ile jesteś winien, 100 baryłek oliwy, weź swój zapis, siądź i szybko napisz. To też dla mnie w tym całym obrazie jest element, który też mnie osobiście wskazuje, że to nie było do końca uczciwe. Bo takie pośpieszne działanie jest cechą, która charakteryzuje kogoś, kto chce cię oszukać. Zdarzyło wam się? Telefon? Tylko dzisiaj i tylko teraz. Jest tak cudowna okazja i promocja dla ciebie. Nic lepszego w życiu już nie spotkasz. Ale musisz dzisiaj zdecydować i podpisać szybko. Tylko wyraź zgodę. Kurier do ciebie przyjedzie już jutro. Tylko dzisiaj. Chodzi o to szybkie działanie. Ja tak mówię, bo doświadczyłem tego i potem okazało się, że te wszystkie obietnice, które usłyszałem przez telefon, zupełnie miały się nijak do tego, co zobaczyłem na umowie spisane. I zdarzało się tak, że musiałem odsyłać tę umowę i nie chciałem brać w tym udziału. Ale to szybkie działanie i zobaczcie, z osobna każdego. Wskazuje też i dla mnie jeszcze podkreśla to, że jak Pan Jezus ocenił, to był nieuczciwy zarządca. No ale był zdeterminowany, bo zależało mu na tym, kto się nim zajmie, kto się nim zaopiekuje w przyszłości. Nie wiem, czy kiedy będzie jeszcze bardziej podeszły w latach, kiedy będzie już niesprawny, kto mu tą przysłowiową szklankę herbaty poda, kto go weźmie do swojego domu. Na ZUS nie mógł liczyć. To się czasy nie zmieniły, nie? W tym wymiarze, żeby liczyć, czy nie liczyć na ten ZUS. I musiał wziąć sprawy w swoje ręce i zatroszczyć się o swoją przyszłość. I tutaj ten sposób działania. Wiecie, i nawet to jest też ciekawe, że on wzywając z osobna każdego z tych dłużników i jakby proponując, nawet nie proponuje, on mówi weź i zapisz. On decyduje, jak ma być. On nie próbuje w dialogu tutaj negocjować, ale mówi tak ma być. No bo wiecie, że jego domeną było to, żeby zarządzać i kierować. Tak będzie. Pisz. Szybko. Okazja już może zaraz się skończyć i stracisz. Ale wynika z tego, że ci ludzie byli chyba już nauczeni tego, że można jakieś interesy prowadzić, które są nie do końca uczciwe, ale są korzystne. Zobaczcie, w pierwszym przypadku ktoś zyskuje 50%. Jeżeli te 100 baryłek, faktycznie tak było, jak ktoś tam to zauważył, rok pracy robotnika w winnicy, to naprawdę spora wartość, nie? Albo 20% z tych tam 100 korców pszenicy, jak to 8 lat pracy, to jaka to wartość? Więc wiedzieli, że można na tym ugrać i warto z okazji skorzystać szybko, nie pytać, nie dociekać, szybko sprawę załatwić. I jeszcze bardziej jest to zadziwiające, że pan, właściciel, który już podjął decyzję, aby takiego zarządcę zwolnić, jak dowiedział się, nie wiem jak się dowiedział o całej tej sytuacji, ale pochwalił tego nieuczciwego zarządcę. I myślę, że to jest trudne do przełknięcia. Jak tak może być? I Pan Jezus o tym mówi, używa tego przykładu i dalej kieruje słowa do uczniów. Wiecie, Pan Jezus używa złego przykładu, złego charakteru, złego działania, złego postępowania, aby powiedzieć o czymś dobrym. Czy to nie dziwne? Czy nie było, czy Pan Jezus nie miał w swoich zasobach dobrego przykładu? Czy musiał użyć zły przykład? Jakbyśmy my dzisiaj reagowali, gdybyśmy byli tam wśród uczniów Pana Jezusa i mogli słuchać tego podobieństwa? Tutaj nie czytamy, jaka była reakcja uczniów. Dalej przejdziemy, bo w kolejnych wersetach jest opisana reakcja faryzeuszy. Bo to jest też niezwykłe, że to jest jedno podobieństwo, ale skierowane do dwóch grup ludzi. I do uczniów, wierzę w to, i do faryzeuszy. A zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Nie wiemy, jak uczniowie zareagowali, ale może jak my dzisiaj, czytając, słuchając tej historii, mamy w sobie jakieś takie zżymanie się i walkę, czujemy, że coś jest nie tak. Jak można używać takiego przykładu? I ja wam powiadam. No bo to jest jakiś przykład, który Pan Jezus przedstawia i nawiązując do tego przykładu zachęca uczniów do podobnego jakby rodzaju zachowania czy działania. I to nawet jest też jakimś paradoksem, bo Pan Jezus tutaj mówi dalej, że kto jest w małej sprawie niesprawiedliwy, to i wielkie jest niesprawiedliwy. No ten człowiek był niesprawiedliwy, był nieuczciwy. I Pan Jezus dalej w tym nauczaniu mówi o pewnych wartościach, ale ten przykład wcześniejszy zupełnie jest przeciwny tym wartościom. Widzimy to? To jest coś odwrotnego. Ten człowiek w małej sprawie nie był sprawiedliwy, nie był wierny i uczciwy, a Pan Jezus używa tego przykładu, żeby mówić o tym, żeby być wiernym, żeby być uczciwym. W małej sprawie, bo to jest podstawa i warunek tego, żeby i w dużych sprawach, i w wielkich być uczciwym, sprawiedliwym i wiernym. Więc myślę, że uczniowie też zmagali się z tym, co słyszą i jak do tego podejść, jak to zrozumieć. I tutaj Pan Jezus, kiedy mówi o tym, że ten Pan, ten właściciel chwali nieuczciwego zarządcę, jak my reagujemy? Kto chwali nieuczciwość? Pewno ktoś, kto sam jest do końca nieuczciwy. No, jak ja bym dzisiaj pochwalał, dobrze jest ukraść ze sklepu coś. No to wynika, że ja sam chyba nieraz to zrobiłem. Zdarzyło mi się kiedyś jabłka z ogrodu sąsiada i orzechy ukraść. Ale nie pochwalam tego. Pamiętam, sam miałem takie wyrzuty sumienia, gdzieś to zakopałem pod drzewem, będąc chłopcem, a potem tak mnie to męczyło. Jak ja mogłem? Bardzo mi było z tym źle. A tutaj ten Pan chwali tego zarządcę nieuczciwego. Wiecie, tutaj wynika, Pan Jezus mówi, że z czego to wynika, że synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Pan Jezus dzieli też ludzi na synów tego świata i na synów światłości. I synowie tego świata, i tutaj wynika, że i ten zarządca, i ci kontrahenci, którzy bardzo łatwo przystali na taką propozycję i się nie sprzeciwiali, nie wnosili żadnego jakiegoś tam sprzeciwu, i ten Pan, który chwali nieuczciwość, no wynika, że oni są wszyscy po jednych pieniądzach. I to jest też naturalne, jakby normalne, że w świecie, w którym nie ma granic, w którym nie ma zasad, w których nie ma moralności, dużo więcej można zrobić, dużo więcej można zdziałać. Takie można rzeczy wymyśleć, bo jeżeli są jakieś ograniczenia, są granice, są zasady, to człowiek nie pójdzie w tą stronę, bo są jakieś zasady. I wierzę, że tutaj Pan Jezus mówi o tej prawdzie, tak, że synowie tego świata, jak nie mają zasad, jak nie mają granic, jak nie mają wartości moralnych, to mogą takie rzeczy robić i nam się pewno nie śniło w głowie, co się w tym świecie dzieje, o czym nie wiemy. Jakie są dziwne przewałki robione i dziwne interesy. I Pan Jezus o tym mówi. I to prawda, no tak po prostu jest. Ale Pan Jezus, kończąc tą przypowieść, kieruje teraz słowa do uczniów. Ja wam powiadam. I to jest też coś, o czym ostatnio sam myślałem. I mnie to w tej historii właśnie trochę porusza, ale bardziej zawstydza. Bo Pan Jezus mówi o tym, używając przykładu tego nieuczciwego zarządcy, tej niewłaściwej postawy, tego nagannego zachowania. Zyskujcie sobie przyjaciół. Ten człowiek zyskał sobie przyjaciół w taki sposób, jakiego użył, bo na tyle był zdeterminowany, wiedział, że sytuacja, w której jest, ona się kończy. Przychodzą zmiany. Idzie koniec. I jak nic nie zrobię, to nie będzie dobrze. Że ta świadomość tego, że kończy się jego czas, czas jego szafarstwa, czas jego zarządzania i ma pewne możliwości, ma pewien potencjał, wykorzystał ten potencjał, aby zabezpieczyć się na przyszłość, aby zyskać przyjaciół. I nawet jego działanie może było też takim działaniem, żeby ci kontrahenci, ci dłużnicy czuli się zobowiązani moralnie, żeby go do swojego domu przyjąć. Wiecie, jak to jest, jak ktoś wam coś da czy daruje dług. To czujemy takie zobowiązanie, że teraz trzeba. Jak ja mogę temu chłopu teraz odmówić? Przecież on mi tyle pomógł, tyle darował. To czuję się w obowiązku moralnym, że ja powinienem mu pomóc. I ten zarządca nieuczciwy tak to wykombinował, żeby ci ludzie sami czuli się w takim obowiązku i nie brali innej opcji pod uwagę, jak tylko tego człowieka wziąć do swojego domu. No przecież mi tyle darował, tyle mi pomógł. Jak ja mogę być teraz wobec niego nielojalny i go zlekceważyć, zostawić, żeby gdzieś tam na ulicy kwitnął? Więc to bardzo było cwane i bardzo mądre i bardzo skuteczne. I Pan Jezus używa tego przykładu, żeby powiedzieć uczniom i wezwać ich do tego, żeby zyskiwali sobie przyjaciół. Mamoną niesprawiedliwości i też Pan Jezus mówi o tym, że aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Jakby pewną osią, pewną granicą w tych dwóch tutaj prawdach jest to, że ten człowiek, ten zarządca nieuczciwy, on myślał tylko o swojej doczesności, tu i teraz. Gdzie ja będę mieszkał, co ja będę jadł, czy będzie pieniądze, będą pieniądze na to i na tamto. Kto się mną zajmie, kto mi pomoże. A Pan Jezus mówi o wieczności, nie mówi o doczesności, ale też mówi o tym, podobnie jak ten zarządca wiedział, że kończy się jego czas, czas jego wpływów, czas jego możliwości, czas tego, czym mógł dysponować i zarządzać, aby móc to wykorzystać. I Pan Jezus mówi też do uczniów o mamonie niesprawiedliwości. Mówi o tych materialnych dobrach, mówi o pieniądzach, mówi, to się skończy. Przychodzi czas, że kształt tego świata dobiega końca. Ale mamy potencjał, mamy możliwości, mamy środki. I też wierzę, że podobnie jak ten zarządca, musimy mieć świadomość tego, że to, co posiadamy, czy to jest nasze, czy my to zabierzemy do grobu. Kto widział taką trumnę z kieszeniami? Albo ktoś kiedyś powiedział, kto widział kiedyś kondukt pogrzebowy, za którym jechały ciężarówki, takie do przeprowadzek, tak, i cały ten dobytek na cmentarz razem z tym nieboszczykiem jechał. To się skończy. Przychodzi i wierzę, że nadchodzi taki czas, że to wszystko się kończy. Ale mamy potencjał, mamy możliwości i mamy odpowiedzialność, żeby zyskiwać sobie przyjaciół. Grono przyjaciół jest też zależne od tego, jak my żyjemy, jak się zachowujemy, jakie podejmujemy decyzje, co robimy z tym, co mamy. Możemy mieć wpływ na to, ilu mamy przyjaciół i czy mamy przyjaciół. Pan Jezus mówi do uczniów, zyskujcie sobie przyjaciół. To nie jest tak, że człowiek nic nie robi i ma przyjaciół albo ich nie ma. To dlatego, że coś robi albo czegoś nie robi, co powinien robić, to tych przyjaciół ma albo nie ma. Ja tak, kiedy czytałem, też miałem takie myśli, bo znam takie przypadki, nie wiem, czy też tym się kierowali pewni ludzie wierzący, ze Skandynawii, którzy przyjeżdżali swego czasu też do Polski, w takie, jak jeszcze mieszkałem w Świnoujściu, tam w zachodniopomorskim były takie miejscowości bardzo biedne, były pegiery, które przestały funkcjonować, ci ludzie naprawdę nie mieli jak żyć i tam ci ludzie wierzący w Skandynawii przyjeżdżali i każdemu, kogo spotkali na ulicy, dawali pieniądze. No i ci ludzie, wiecie, byli szczęśliwi. Pamiętam, był czas, nawet potem już kupili autobus i tam była taka mała grupa wierzących ludzi. To nawet cały autobus, tam 100 ludzi z okolic, z tych wiosek przyjeżdżało na nabożeństwa. Ale też liczyli, że ci Skandynawowie dalej będą każdemu pieniądze dawać. I na pewno w tym okresie mieli mnóstwo przyjaciół takich. Wiecie, jak to też jest w świecie, tak? Masz pieniądze? Masz przyjaciół. Ale czy o tym Pan Jezus mówi? No ja wierzę, że Pan Jezus o tym nie mówi. Pan Jezus podkreśla też to, mówiąc do uczniów, że to pozyskiwanie przyjaciół, to zarządzanie tym potencjałem, który mamy, tymi środkami, tymi możliwościami, które Bóg nam dał w tym doczesnym, fizycznym tutaj naszym życiu, ma za zadanie i temu ma przyświecać ten cel ze względu na wieczność. Nie ze względu na to, żeby mieć tutaj, podobnie jak ten nieuczciwy zarządca, tylko co jeść, gdzie spać i mieć przyjaciół tutaj, ale ze względu na wieczność, aby was przyjęli do wiecznych przybytków. Ja wierzę, że to bardzo ważna rzecz, dlatego że my żyjemy w takim czasie, który wierzę, że jest szczególny, bo się kończy. Wiele wartości przemija. I wierzymy, i czytając Słowo Boże, chcemy też to podkreślać. Pan Jezus przychodzi. Kształt tego świata się zmienia. Przemija ten świat. Więc mając tą świadomość, czy powinniśmy być bardziej zdeterminowani, podobnie jak ten nieuczciwy zarządca, aby zyskiwać przyjaciół, aby tym, czym dysponujemy. Ja tak często myślę też i w mojej głowie, są sytuacje, kiedy spotykam ludzi. Ale też taka, wiecie, jest kalkulacja w głowie. No czy warto teraz, skoro mam jakieś tam ważne zadania, czas mam tak ograniczony, czy warto się zatrzymać i temu człowiekowi poświęcić czas? Czas to pieniądz, wiecie, nie? Może nawet bardziej nam brakuje czasu niż pieniędzy. Pieniędzy nam raczej nie brakuje w wielu przypadkach, ale czasu to brakuje. I taka kalkulacja, czy się opłaca, czy warto temu człowiekowi poświęcić czas, poświęcić mu uwagę i powiedzieć mu, czy dać mu coś, co spowoduje, że zyskam jego przyjaźń, a on zyska moją przyjaźń. W kontekście wieczności, w kontekście Jezusa Chrystusa, w kontekście Ewangelii. Wiecie, czemu ja o tym mówię? Dlatego, że kiedyś w moim życiu jakby ta kwestia w ogóle nie ulegała żadnej, nie podlegała żadnej dyskusji. Dla mnie to było takie oczywiste. A z czasem jakoś widzę, że jest mi coraz trudniej w tych kategoriach myśleć, że tak naturalnie kogokolwiek Bóg stawia na drodze, to trzeba poświęcić mu czas i zrobić wszystko, żeby zyskać go jako przyjaciela ze względu na Jezusa Chrystusa. A dzisiaj jakoś to się pozmieniało i kalkuluję. Bo ja mam jakiś cel, bo ja gdzieś idę, bo ja gdzieś jadę, bo mam coś do zrobienia. I pojawiają się sytuacje. I jest, no zatrzymać się, czy się nie zatrzymać? Czy poświęcić czas? Czy zrobić coś, podjąć to działanie, żeby zyskać tego człowieka przyjacielem? Żeby w tą stronę pójść jakieś, nie mówię takiej, wiecie, przyjaźni, ale ze względu na Ewangelię, ze względu na wieczność. Ta myśl, która tutaj jest, dotyka mnie. I dzielę się z wami tym, bo widzę z biegiem lat w moim życiu, że to, co kiedyś było dla mnie takie bardziej oczywiste, dzisiaj już tak oczywiste nie jest. Ale wtedy miałem mniejszą świadomość, że przemija kształt tego świata, że kończy się mamona niesprawiedliwości. Dzisiaj mam większą tego świadomość, a determinacji w stronę tych działań jakoś mniej w moim życiu. Dlaczego to jest ważne? Ja wierzę, że dlatego, że Pan Jezus, mówiąc o tym, nie mówi o czymś, co jest jakąś teorią, ale mówi o czymś, co jest istotą i treścią jego życia. On w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 15 wersecie powiedział takie słowa: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Pan Jezus mówi do uczniów, nazywając ich przyjaciółmi, bo On przyszedł po to, żeby dać samego siebie. To, co najcenniejsze. Dał siebie. Zyskał przyjaciół. Wiecie, no chyba jesteśmy tego wszyscy świadomi i tak wygląda też nasze życie przemienione. Dlaczego ono jest przemienione? Bo Bóg dał nam, okazał swoją wielką miłość. Bo dał nam tyle łaski. Bo to, co On daje, sprawia, że nasze życie, nasze serce może być przemienione. Może zyskać nas jako swoich przyjaciół przez swoją miłość. Przez to, że dał samego siebie Pan Jezus. Że dał się przybić do krzyża. Że przelał swoją krew. Że wziął na siebie twoje i moje grzechy. Tak cię pozyskał. Dał. I Pan Jezus mówi do uczniów: dawajcie to, co macie. To, co jest w waszym dysponowaniu. Co jest w waszym szafarstwie. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Aby dawać. Ta myśl w tym podobieństwie jakoś mnie tam porusza. I widzę, że życie Pana Jezusa jakby jest zbudowane na tej wartości. On nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, ale żeby służył i dać. Dał samego siebie. Bóg w swojej miłości jest tym, który daje. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Ze względu na wieczność. Ze względu na to, że kończy się pewien czas. Niech ta determinacja i takie myślenie tego nieuczciwego zarządcy będzie dla nas inspiracją i zachętą. Ten człowiek był gotowy zrobić wszystko, żeby o swoją przyszłość się zatroszczyć. Ale tylko w tym doczesnym wymiarze. A my mamy dużo więcej, a często dużo mniej robimy. Jesteśmy mniej zdecydowani, zdesperowani, zmotywowani, żeby robić coś w kontekście wieczności i zyskiwać ludzi, zyskiwać przyjaciół. I tu chciałbym nadmienić jeszcze o jednej prawdzie, która też wierzę, że w tym jest niezwykle ważna. Kolejny werset, 14, mówi: a słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Tutaj może się wydawać, że to są takie wypowiedzi luźne Pana Jezusa i niekoniecznie one pasują do tego podobieństwa. I też może dzisiaj nie chcę tak szczegółowo wszystkiego omawiać, ale wierzę, że to, co na początku tej Ewangelii czytamy, że Łukasz, który wszystko dokładnie przebadał i po kolei to opisał dostojnemu Teofilowi, wie, co pisze. To nie są jakieś zebrane, luźne wypowiedzi Pana Jezusa, ale w kontekście. I wierzę, że ten 16 rozdział jest też szerszym kontekstem, bo w 15 rozdziale czytajmy: zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. I tu mamy podobieństwo o zagubionej owcy. Do kogo Pan skieruje te słowa? Do i celników, grzeszników, którzy są z Nim, ale także faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy tam byli i szemrali. Potem jest podobieństwo o zagubionym groszu. I o tej wdowie, która wysprzątała, ta niewiasta, cały dom, miała 10 drachm, jedną zgubiła. I o czym Pan Jezus mówi? To mówię wam, że radość wśród aniołów Bożych jest nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Taka wielka radość. Tak samo radość z tego jednego, który się upamięta. Bo faryzeusze, uczeni w piśmie, zarzucali, że Pan Jezus jest z celnikami, grzesznikami i przyszedł po to, żeby im głosić Ewangelię i żeby oni byli pozyskani dla Królestwa Bożego. A oni szemrali i mieli mu za złe, że z grzesznikami je. I Pan Jezus mówi, że ich reakcją na to powinna być radość, a nie szemranie, brak zadowolenia i jakiś sprzeciw przeciwko Panu Jezusowi. Potem jest podobieństwo o synu marnotrawnym. I tam mamy dwóch braci, młodszego i starszego. I jaka była reakcja ojca, kiedy ten, który był umarły, a ożył. I ojciec mówi do tego starszego syna, że powinien się radować. Nawet go zaprasza do domu na ucztę. A ten taki chyba nawet do tego domu na ucztę nie poszedł. Kogo reprezentuje ten starszy brat? I potem jest podobieństwo o tym nieuczciwym zarządcy. I są tam faryzeusze, którzy słuchają i naśmiewają się, bo byli chciwi. Oni kochali pieniądze. Wierzę, że ten kontekst wskazuje też na to, co wierzę, że Pan Jezus też chce powiedzieć w tym jednym podobieństwie, nie tylko do uczniów, ale także do faryzeuszy. Dla mnie to jest niezwykłe, jak wielka mądrość jest w tym, co Pan Jezus mówi. Używa jednego przykładu i kieruje pewną prawdę i pewne wezwanie do różnych dwóch grup ludzi. I wierzę, że dla faryzeuszy to też, no, ku temu się skłaniam, ta prawda mówi o człowieku, który był zarządcą, którego postawił Pan nad majątkiem i on sam decydował, co i jak ma być. Ale mądrość tego zarządcy, tego szafarza polegała na tym, że był gotowy zmniejszyć długi, że był gotowy darować długi. A faryzeusze, kiedy widzieli, jak Pan Jezus z celnikami i grzesznikami przebywa i okazuje im miłość, to nie byli z tego zadowoleni. Też wierzę, że tu jest pewien taki aspekt tej prawdy. Pan Jezus też wcześniej, tam w 11 rozdziale Łukasza o tym mówi, o faryzeuszach uczonych w piśmie, zakonodawcach, którzy nakładają na ludzi tak wielkie ciężary, takie brzemiona. Sami palcem nie kiwną, a nic nie robią z tym, żeby ci ludzie te ciężary dźwigali, żeby one ich przygniatały, tych ludzi. Wiesz, tu także jest prawda, o której Pan Jezus mówi, używając tego przykładu negatywnego, nieuczciwego zarządcy, który był gotowy darować dług. To jest moje myślenie, możecie się nie zgodzić, moi drodzy. W nauczaniu faryzeuszy, w nauczaniu tych, którzy byli postawieni, aby zarządzać, dużo tego, co zarządzali, co o czym decydowali, czego nauczali, na co wskazywali, to była ich własna interpretacja i nauka. To nie były wytyczne od Pana. Kiedyś tu o tym mówiłem w środę, jak było z faryzeuszami, jak oni powstali. I jak te nauki, które faryzeusze głosili, miały się do prawa Bożego. Prawo Boże, myślę, że było tylko małym procentem w tym, czym oni się zajmowali i co głosili. Co zarzucano Panu Jezusowi? Dlaczego nie przestrzega nauki starszych? Nie myje rąk przed posiłkiem? Dlaczego uzdrawia w sabat? Gdzie te nauki, które były tak głoszone, respektowane przez innych, miały być, mają poparcie w prawie Bożym? I tak sobie myślę też, że właśnie ten obraz zarządcy, który był na tyle mądry i darował 50%, na przykład jeżeli chodzi o te kwestie tych baryłek oliwy, odpuścić to tym ludziom. Wskazuje, ja tak to odbieram, że Pan Jezus mówił do faryzeuszy, że oni powinni darować ludziom, zrezygnować. Te ciężary, które nakładają, a sami nawet palcem nie kiwną, powinni odpuścić. Mądrość tego zarządcy było to, że on zrezygnował z pewnych tutaj zysków, odpuszczając, darując te długi. To taka myśl, też nie będę tego rozwijał. Kochani, podsumowując i kończąc, dzielę się z wami dzisiaj tym, co w ostatnim czasie dotyka i porusza mnie i zastanawiam się, jak wygląda dzisiaj moje zyskiwanie przyjaciół, tym potencjałem, tymi możliwościami, tymi zasobami, które Bóg w swojej łasce mi dał, abym mógł nimi zarządzać. Czy to są wartości materialne? Najczęściej to jest czas. Na ile ja wykorzystuję to, żeby zyskiwać przyjaciół, żeby ze względu na wieczność, ze względu na Ewangelię, ze względu na Pana Jezusa Chrystusa poświęcić czas innemu, drugiemu człowiekowi, żeby uczynić go przyjacielem ze względu na Jezusa Chrystusa. Nie masz już na to wpływu, jak on zareaguje na twoją propozycję. Ale tutaj wierzę, że nie idzie o to, żeby kalkulować i uwarunkowywać moje działania tym, jak ktoś się zachowa i przyjmie moją propozycję. Ale chodzi o moją postawę i o moje serce i o moją determinację. Jak ten nieuczciwy zarządca, na niego się liczyło tylko jego przyszłość. Niech dla nas dzisiaj liczy się to, co w wieczności przed nami. I ta świadomość, że to wszystko przemija. A ludzie wokół nas są, którzy potrzebują usłyszeć tą prawdę o Jezusie Chrystusie i potrzebują doświadczyć w praktycznym wymiarze miłości tych zasobów, które my mamy. Bo przecież my nic z tego nie zabierzemy. Czy tak naprawdę jest nam to wszystko potrzebne? Do czego? Po to, żeby zyskiwać przyjaciół. Ze względu na wieczność, którą możemy mieć w Jezusie Chrystusie. Nie chcę mówić, że tutaj, i wierzę, że też Pan o tym nie mówił, że przyjęcie do wiecznych przybytków jest zależne od tego, ilu sobie kupisz przyjaciół. Nie. Wieczność jest zależna tylko od tego, czy przyjmiesz to, co Jezus Chrystus uczynił ze względu na ciebie. Czy tą prawdę przyjmiesz? Czy uwierzysz, że On jest jedynym ratownikiem, Mesjaszem i Zbawicielem, który wziął na siebie swoje grzechy? Nie ma innego sposobu na to, aby być w wieczności razem z Nim. I dzisiaj będziemy też tą prawdę jeszcze, spożywając chleb i wino, zwiastować i komunikować. Niech ten przykład negatywny będzie czymś, co w pozytywnym wymiarze zmienia nasze życie. Tego sobie i wam, kochani, życzę. Amen.